siódmy dar. Dar rozróżnienia duchów. W języku greckim to ten wyraz diakryzis znaczy coś rozdzielać, coś rozpracować, coś rozeznać, rozpoznać, ale też i to jest dar, który nam umożliwia ustosunkowanie się do tej rzeczy, do tej sprawy i zadziałanie, właściwe zadziałanie, a więc osądzenie, ale w sensie nie tylko wydania wyroku, ale też jakiegoś zadziałania ograniczającego dla tych, których rozpoznaliśmy. I teraz to było takim tytułem takiego wstępu do tematu, a teraz do tego daru, taki werset na początek. Otwórzmy przypowieści Salomona, rozdział 16. Wydawałoby się, że nie powinno się tego daru brać Starego Testamentu, a tymczasem tam jest bardzo ważne Słowo Boże. Stronica 717. 717. 16 rozdział i 2 wiersz. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Przyjrzyjmy się. Człowiek tutaj jest podmiotem, jest tym, który decyduje. I człowiekowi się wydaje, bo też a tego jest człowiekiem, by mogło mu się coś wydawać, żeby był pewny czegoś, decyduje o sobie, rozmyśla, tworzy. A więc człowiekowi się jego drogi jawią jako czyste, właściwe, czyli sposób życia. To, co czyni, co mówi, że jest wszystko w porządku. Lecz jest ktoś, kogo obecność nas degraduje do przedmiotu. Nie do jako podmiot, lecz jako przedmiot występujemy, bo jest ktoś ponad nami. Oczywiście człowiek się przed tym buntuje i chce Boga zdegradować. I chce umniejszyć. W ogóle powiedzieć, że go nie ma, że jest natura, że jest taki on, w każdym pierwiastku on się znajduje, a człowiek to jest taki scalony, myślący, działający, mądry, a Bóg to taki po prostu, który chyba jest. A jeśli jest, to i właśnie ludzie go degradują. Też jak i Jezusa się degraduje do miana różnych bóstw przez ludzi i przez demony wymyślonych. Lecz Pan bada duchy. Ten wyraz lecz mówi o czymś, co jest, niezależnie od tego, co my o tym myślimy. I lepiej jest uwierzyć Bogu, niż Jemu zaprzeczać. To jest bezpieczniej. Nie chodzi o asekurację. Chodzi o właściwe życie. O pełne, mądre, bogate życie. Spróbuj, a zobaczysz. Po prostu więcej nie będę już przekonywał. Pan bada duchy. A więc jakiś podtekst, coś ukrytego pod naszymi drogami, czyli pod sposobem życia. Coś ukrytego, gdy chodzi o nasze działania, jakieś intencje. Coś, co tam się jest ukryte. I ten podtekst właśnie Bóg tylko widzi i On go wykrywa, On go bada. Teraz, gdy chodzi o nas, to obróćmy o wiele, wiele kartek do Nowego Testamentu. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział. Stronica 1280. I tam jest wiersz 21. Wszystkiego doświadczajcie. A więc Bóg, który bada duchy, również i do nas. Do nas. Swoich synów, swoich córek, swoich partnerów, swojej rodziny. Do nas, dzieci, jego dzieci, mówi, wy też wszystkiego doświadczajcie. Nie tylko ja, ale i wy również wszystkiego doświadczajcie. I co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci. A więc brakuje nam świętości, brakuje nam tego, czym Bóg jest i Bóg nam to daje, On uzupełnia to w nas. On to w nas wytwarza. A więc Bóg niech was w zupełności, całkowicie poświęci, aby cały wasz duch, dusza i ciało były zachowane, beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc człowiek, który się składa z ducha człowieczego, duszy i ciała, już teraz warto o tym powiedzieć w tym wykładzie, ten człowiek jest przez Boga jest uświęcany, przez Boga jest kierowany i uzdalniany. I ten dar rozeznania, rozpoznania, a też zdolność osądzenia podtekstów, inspiracji, duchów jest bardzo ważny, szczególnie tam, gdzie jest żywy, ruchliwy Kościół. Gdzie chroni nas nie tradycja, nie chroni nas ludzki autorytet, lecz chroni nas Boży autorytet i Boże kierownictwo. Gdy jesteśmy w Bożych zasadach, w jednym zborze, poddani wzajemnym zależnościom i każdy z nas, łącznie ze mną, jest komuś poddany, czemuś podlega. I to są Boże zasady jak w organizmie. Nawet głowa nasza i mózg są zależne od organizmu, mimo że kierują funkcjonowanie naszego organizmu. Wszystko jest współzależne. My z Chrystusem związani, a On z Bogiem. I wszystko jest razem powiązane. I właśnie taki Kościół, szczególnie taki Kościół, potrzebuje tego daru, by rozpoznać inspirację. Co jest co? Kto jest kto? A teraz kilka słów na temat różnych inspiracji. Jak wiemy, mogą być natchnienia, inspiracje od Boga. I właśnie to Pismo Święte powstało w wyniku natchnienia, jakie Bóg udzielił przez Ducha Świętego poszczególnym ludziom. Ja o tym nie będę teraz mówił, dlatego że mój czas jest ograniczony. To nie jest wykład piątkowy, gdzie bym sobie mógł pozwolić na półtorej godziny mówienia. Ale chcę to w formie kazania, więc też i muszę pewne części odrzucić, ale powiem, co odrzucę. A więc inspiracja Słowa Bożego przez Ducha Świętego, czym wyraźnie jest napisane w liście pierwszym Piotra, że to Boży ludzie byli kierowani przez Ducha Świętego i przekazywali to, co Bóg chciałby przekazali. I oczywiście nie chodziło o werbalne natchnienie. Chodziło o przekazanie myśli. Chodziło o przekazanie tego, co Bóg chciał powiedzieć. I dlatego też my dociekamy, jakie jest znaczenie pierwotne tekstu. Badamy, ale nigdy to nie jest sobie nie jest sprzeczne. I Biblia sama sobie nie przeczy. Ona jest, no pięknie się ona zamyka i tworzy całość. Z tym, że trzeba w sposób właściwy do niej podejść. Ale to już jest inne zagadnienie. A więc Bóg daje natchnienie, Bóg prowadzi, Bóg uzdalnia ludzi do działania według Jego myśli, by mówić Jego słowa, by odczuwać Jego uczucia. To czyni Duch Święty. Dalej jest mowa o duchach demonicznych, satanicznych, szatańskich, o demonach, o złych duchach. A więc ten, który się zbuntował kiedyś wobec Boga. Ten, który wypowiedział Bogu posłuszeństwo, bo duma go napełniła, bo chciał być Bogu równy. Ten, który był archaniołem tym najbliżej Boga stojącym, ale był tylko archaniołem. Gdy się zbuntował, Bóg go strącił wraz z jego paczką, jak to mówi dzisiaj Jarek. Tak, z całą jego kompanią, z wszystkimi tymi, którzy go posłuchali, chcieli się zbuntować i wszystkich rebeliantów strącił na ziemię. I szatan jest kłamcą i gdy mówi kłamstwo, to z siebie to mówi. On tego się nigdzie nie nauczył. Takim jest po prostu. Jest mordercą od początku. Jego zamysły zawsze są złe, choćby nawet miał cukierek w ręce i chciał nam spoczęstować. Zawsze są jego zamysły złe. I on rozesłał różnego rodzaju swoich sług. Ma zorganizowane swoje królestwo. Ja o tym mówiłem bardziej szczegółowo w styczniu, mówiąc w ogóle o aniołach. I jeden z trzeci dział był właśnie o jego królestwie, szatana królestwie. Sam są wszystkie szczegóły w tamtym wykładzie. I są zorganizowane na podobieństwo tego, co widział kiedyś w niebiesiek, jak Bóg zorganizował swój świat, duchowy świat. I on sobie zorganizował po to, by się przeciwstawiać, by siać ciemność, by walczyć z Bogiem. I teraz pozwolicie, że przebiegniemy sobie przez Nowy Testament, tak bardzo zwięźle, i zahaczymy troszkę o Testament Stary. Najpierw otwórzmy Efezjan, rozdział 6, wiersz 12. Osoby, które by się tym bardziej interesowały, odsyłam do kaset wykładów, które już były kiedyś były wygłoszone. A więc w styczniu o tym była mowa, gdy mówiłem o aniołach. Wcześniej był specjalny wykład, dwa piątki, taktyka szatana, czy nieprzyjaciela. A ja teraz tylko przechodzę aspekcie tego, co chcę powiedzieć, gdy chodzi o ten dar. A więc 1266 stronica, 6 rozdział i wiersz 10, 11, a szczególnie 12 wiersz. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Więc nasz bój to nie jest bój z człowiekiem, nie z krwią i ciałem, a więc nie z ludźmi, lecz to jest to bój ze złymi duchami, które są w okręgach niebieskich. I szczegóły tego są w podanych już przeze mnie wcześniejszych wykładach. I teraz, gdy przyglądałem się według konkordancji Nowemu Testamentowi, to pozwólcie, że teraz przebiegniemy troszkę, taką krótką wycieczkę zrobimy, począwszy od Ewangelii Mateusza, rozdział 10. Mateusz, rozdział 10 i wiersz 1. 1038 stronica. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, by je wyganiali i by uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A więc Jezus udzielił autorytetu, posyłając ich, wiedząc, że posyła ludzi, którzy mają nosić światłość do atmosfery ciemności, wiedząc, że posyła tych, którzy są i będą owcami, a posyła owce do wilków. A więc Jezus te swoje owce i tę swoją światłość musiał jakoś uzdolnić, jakoś przysposobić do konfrontacji, jaka ich czeka. I spójrzmy, dał im autorytet, dał im moc, dał im prawo oparte na autorytecie nad duchami nieczystymi. Biblia powiada, i to już jest taka dygresja, ale ją podrzucę, to jest list, może nie otwierajcie, ale tylko przypomnę, list do Hebrajczyków, rozdział 2 i wiersz chyba 14, że my z powodu naszego człowieczeństwa, wiersz 14, tak? Z powodu naszego człowieczeństwa, z udziału w krwi i ciele, skoro zaś dzieci mają udział w krwi i ciele, nad nami miał władzę diabeł. On ma władzę nad śmiercią i nad nami. I myśmy z powodu tego lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. To jest bardzo ciekawe miejsce, ale nie chcę je omawiać szczegółowo. Hebrajczyków, 2 rozdział, 14-15. A więc nasze człowieczeństwo nas już jakoś predestynuje i ogranicza, abyśmy byli przekazani władzy tego, który chce nas zniewolić, który panuje nad śmiercią. Ponieważ się boimy śmierci, bo śmierć w nas ma swoje żądło, grzech, a więc też i z powodu tego strachu jesteśmy w niewoli. Przez całe życie jesteśmy w niewoli. I teraz właśnie tych ludzi, ograniczonych ludzi, ludzi zdeterminowanych swoim człowieczeństwem, Jezus teraz wysyła do ludzi. Ale gdzie jest właśnie Bóg tego świata, Książę tego świata? I on ich wysyła i teraz ci ludzie są poddani strachowi, są poddani śmierci. Ci ludzie nie mogą walczyć z czymś, czego się boją, nie mogą walczyć z kimś, kto jest mocniejszy od nich. Więc muszą otrzymać władzę, moc nad tymi złymi duchami. I tak też się stało. Dalej czytając, dowiadujemy się, że wrócili i powiedzieli: Panie, demony są nam poddane. Oczywiście nie to miało być ich tematem rozmów i radości. Mieli się cieszyć z tego, że imię ich jest wpisane w Księgę Żywota, a nie z tego, że tam się im jakieś tam złe duchy poddają. Chociaż to jest wspaniałe wydarzenie, to jest naprawdę fascynujące, ale nie to jest dla nas główną myślą. To jest rzecz uboczna. Rzeczą główną jest czcić Boga, żyć według Jego myśli, radować się ze zbawienia. A skutkem tego będą również i wyganianie demonów. Marek, rozdział 9, powie nam o pewnych okolicznościach przejawienia się złego ducha. Marek, rozdział 9, wiersz 17. Nauczycielu, przychodziłem do Ciebie syna mego, który ma ducha niemego. Dalej jest mowa, co się dzieje z tym chłopcem. Szarpie nim, pieni się, zębami zgrzyta, drętwieje i tak dalej. Jezus, wiersz 25, zgromił ducha nieczystego. zgromił, to znaczy do niego powiedział, nakazuję ci, opuść go. A więc wydał mu rozkaz. Duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. A więc konkretne polecenie kogoś, kto ma władzę, tak też robili i uczniowie, tak też i my dzisiaj robimy i powinniśmy robić. I wtedy są skutki dalej opisane. Łukasz, 13 rozdział, wiersz 11. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. Jezus powiedział, kobieto, uwolniona jesteś od twojej choroby. Położył ręce, wyprostowała się, chwaliła Boga. I potem, gdy Jezusowi zarzucano, że robi coś niewłaściwego, bo to jest sabat, więc nie powinien, powinien poczekać do następnego dnia, 16 wiersz Jezus mówi, że czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? A więc jej choroba była spowodowana poprzez jakąś opresję złego ducha szatańską. Dzieje apostolskie, rozdział 16. Jak widzimy, cały czas się poruszamy do przodu w Nowym Testamencie, więc łatwo nam będzie znaleźć. I 16 wiersz, 19 wiersz. Apostoł Paweł znajduje się w Filipii, już na gruncie europejskim. I tam w tym mieście za nim chodziła pewna dziewczynka, 16 wiersz mówi, która miała ducha wieszczego i przynosiła zysk swoim panom. 18 wiersz mówi, że Paweł do ducha się zwrócił, to jest bardzo ważne, Jezus gromił ducha, Paweł się teraz do ducha zwraca i rozkazał mu w imieniu Jezusa, by z niej wyszedł i w tej chwili wyszedł. Teraz 1 Koryntian, 2 rozdział, 12 wiersz. 1 Koryntian, 2 rozdział, 1227, 12 wiersz. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Tu właśnie jako przeciwieństwo duchowi Bożemu jest wymieniony duch świata, a więc duch świeckiego sposobu myślenia. Drugi rozdział, 1 Koryntian, 12 wiersz. Duch świeckiego sposobu myślenia. I nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak on na nas działa. Gdy chodzi o rozmaite dziedziny naszego życia, o styl życia, gdy chodzi o sposób myślenia, reagowania, gdy chodzi o pewne konwenanse, o całą masę rzeczy, dopiero potem człowiek w ciągu życia doznaje olśnienia i rezygnuje z pewnych rzeczy. Najlepiej jest wcześniej mieć właściwy stosunek do różnych rzeczy, które niby są takie normalne, a one są nienormalne z punktu widzenia Bożego. I teraz nie chcę już o tym tak mówić szczegółowo, ale to jest coś, co jest, ja to nazywam areozolem, co nas tak otępia i nas prowadzi tak, jak się prowadzi człowieka, który nie jest zbyt trzeźwy, nie z powodu alkoholu, ale z powodu takiego zaczadzenia. Ktoś mi kiedyś powiedział, że był zaczadzony, chodząc do kościoła, chodząc, robiąc to, robiąc tamto, bawiąc się, był taki jak zaczadzony cały czas. Nie wiedział, szukał, czytał Biblię, ale nie rozumiał, bo był jakiś taki... Dopiero gdy spotkał się z żywym Słowem Bożym, gdy Bóg do niego przemówił i coś odeszło, jakoś tak przejrzał, nagle zrozumiał, olśniło go właśnie. Duch myślenia po świecku, takiego duch tego świata odszedł i ten człowiek nagle oczy mu się otworzyły. No ale to by trzeba było szczegółowo omawiać. Pozwólcie, że pójdziemy do drugiego listu do Koryntian, rozdział 11. Drugi Koryntian, rozdział 11. I wiersz 4. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście. A więc zwróćmy uwagę, duch tego świata, dlatego na przykład taką dobrą radą było dla mnie, z tym, że ja ją miałem już w sobie jakąś zakonotowaną, nikt tego nie mówił w sposób wyraźny, było, że zerwałem z moimi przyjaciółmi. Gdy się nawróciłem, to czułem, że trzeba z nimi zerwać. I był taki moment ważny w moim życiu, gdy znów miałem iść z nimi danej soboty robić to, co robiłem dotychczas, a ja czułem odmów. I tego piątku właśnie tak czując, że mnie zatyka, że się wstydzę, ale wyrzuciłem z siebie, nie pójdę z wami. Oni tak spojrzeli, a czego? To było takie normalne, przez 4 lata żeśmy to robili i 5 rok już. Czemu? Bo nie znajduję w tym żadnego zadowolenia. I cisza zaległa. Bo powiedziałem prawdę. I potem się szalenie nudziłem. Cała sobota, niedziela, to było takie smutne, bo tylko przyjechałem na nabożeństwo, jedno, drugie, ale bez przyjaciół, bez nikogo. Ale powiedziałem, nie pójdę. Nie będę robił tego, co przedtem robiliśmy, to było puste. Poczekam, aż Bóg zapełni moje życie, w sensie też i przyjaciół. I czekałem, i Bóg to zrobił. Dzisiaj mam wielu przyjaciół. Chwała Panu za to. I gdy ktoś właśnie się nawróci i nie zerwie tych kontaktów, niewłaściwych relacji, potem ma kłopoty, bo duch tego świata ma na niego wpływ. Trzeba zerwać, odnowić się i tam Bóg nas pośle, ale Bóg nas pośle, nie ja tam sam pójdę. I będąc tam, będę tych ludzi uzdrawiał, bo we mnie ducha świata tego nie będzie. A więc tak bym w tym stylu bym komentował tamte różne sprawy, ale wybaczcie. To jest mowa o innym duchu z kolei, tego, że się nie otrzymali. Ten inny duch właśnie, który, jak mówi nam Efezjan 2 rozdział i pierwsze 3 wiersze, Efezjan 2 rozdział, pierwsze 3 wiersze, że ten inny duch działa, skutecznie działa w synach opornych, w synach niedowiarstwa. Efezjan 2 i pierwsze 3 wiersze. Ten duch właśnie tego świata, ten odmienny duch, skutecznie działa w synach opornych, w synach niedowiarstwa. I myśmy tego ducha nie przyjęli, chyba że go chcemy przyjąć. Więc musimy bardzo być ostrożni w naszym chodzeniu, w naszym duchowym rozwoju. Teraz pierwszy Tymoteusz, 4 rozdział. 1286. A Duch Święty, bo chodzi o Ducha Świętego, Ducha Bożego, wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmu, które stworzył Bóg. A więc spójrzmy, takie drobne rzeczy, taka święta rzecz. Oj, będziesz Bogu się bardziej podobał, gdy nie wyjdziesz za mąż, albo gdy się nie ożenisz. Ach, to rzeczywiście, to ja się postaram. Spójrzcie, to związanie, ta niewola, gdy chodzi o nakaz, gdy chodzi o zmuszanie, bo jeżeli ktoś tak postanowił w swoim sercu, to tak i też i ma prawo, wolno mu, o tym mówi Biblia. Ale gdy chodzi o nakaz, otworzenie całej instytucji celibatu na przykład, gdy jest człowiek zmuszony do tego. Spójrzcie, to są inspiracje duchów zwodniczych i nauk szatańskich. Albo gdy ktoś zbawienie warunkuje spożywaniem właściwych potraw, co było prawdą w Starym Testamencie, ale nie jest prawdą w Nowym Testamencie. To też jest sprowadzanie w niewolę i też wykorzystywanie przez specjalne duchy zwodnicze, a są specjalne rodzaje, gdy chodzi o demony, wykorzystanie religii i najlepszych pierwiastków starych religii do nowych. I to się dzieje, gdy chodzi o religie hinduskie. I cała masa tutaj byłaby wyjaśnień rozmaitych. A więc duch mówi, że w czasach późniejszych niektórzy odstąpią od wiary i przystaną. A więc się zdecydują odstąpić i się zdecydują przystać. A pod tekstem to nie są mądrzy ludzie, czy jakiś potężny kościół, czy organizacja. Pod tekstem są człowiekowi się wydają, i że jego drogi są czyste. Ale Pan bada duchy. Pod tekstem są duchy zwodnicze i nauki szatańskie. Więc to jest bardzo takie bezkompromisowe, co w tej chwili czytam i mówię, ale nie mam czasu mówić to bardziej gładko, bo bym musiał trochę mieć więcej, prawda, czasu. A poza tym tak przecież mówi Biblia. 2 Tymoteusz, 1 rozdział. Tak, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Nie ma innego sposobu. 2 Tymoteusz, 1 rozdział, 7 wiersz. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości, czyli trzeźwego myślenia. Duch bojaźni, przyjrzyjcie się. Tam był duch odmienny, tu jest duchy zwodnicze, teraz duch bojaźni. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. Stronica 1326. My jesteśmy z Boga. 6 wiersz. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. To jest bardzo trudne miejsce, dlatego że ono zawiera właśnie tu podtekst, zawiera inspirację. I to wyjdzie nam przy końcu wykładu, gdy będę mówił o konfrontacji, o przykładach konfrontacji właśnie. Ale zwróćmy uwagę na to. Bazą jest nasze poznanie. Bazą jest nasze doświadczenie i prawda, w której stoimy. Kto jest z Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. I to mówi każdy duchowny, to powie każdy przedstawiciel wszelkich kościołów. Czy nie? I właśnie dlatego potrzebujemy daru rozróżniania duchów. Bo nie z ludzkimi słowami mamy polemizować, ale z inspiracją danej postawy. I po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu, ducha błędu, o czym dany człowiek nawet może nie wiedzieć, gdy chodzi o tego przeciwnika. Trzeci wiersz tego samego rozdziału. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. A więc szatan, który kiedyś jako postać, jako osoba widzialna w świecie duchowym, został strącony. Wyraz jest dla nas niewidzialny. On jest widzialny, ale nie dla człowieka. Gdy jest dla nas niewidzialny, jego duch jest skuteczny. Jest to duch antychrysta, czyli przeciwnika Chrystusa. Kogoś, kto jest przeciwny, kto jest przeciwieństwem Chrystusa. I też przeciwny Jemu. I ten duch jest skuteczny i działa i wysłał całą swoją armię, by zwodzić, jeśli można, i wybranych. Jeśli można. A można? Chyba, że mu pozwolisz. Bóg mu nie pozwala i ja mu nie pozwalam, więc już nie można. A więc, bracie i siostro, nie można. On próbuje, jeśli można, jeśli jesteś nierozsądny. Ale jeśli trwasz w Bogu, w Jego Słowie, trwasz w społeczności w zborze i porządkujesz swoje sprawy i duchowe i korzystasz z Bożej mocy, on nie może, nie można. A więc powiedz mu, że nie można swoim postępowaniem, swoją postawą. A teraz kilka słów ze Starego Testamentu, kilka takich przypadków, trzy przypadki omówię, z tym, że nie będę je czytał i z wami i omawiał je w szczegółach, bo czas biegnie. Znamy historię z pierwszej księgi Samuelowej z rozdziału 16. To warto zapisać ci, którzy piszą. Pierwsza Samuelowa, rozdział 16. I tam mamy wiersze 14 i 23. Jest mowa o Saulu. Saul, który się jako pierwszy król izraelski, który się Bogu sprzeniewierzył. I w tym grzechu, w tym buncie trwał. Nie pokutował. To jest straszna sytuacja. Gdy ktoś jest tak zarozumiały, a Saul był zarozumiały, był głowę wyższy od wszystkich, że nie będzie pokutował, że mu coś się stanie w nim i nie będzie pokutował. Tu wola człowieka musi działać. Musi działać wola człowieka. Mało, że ktoś mu pomoże, musi sam zdecydować. I Saul tego nie zrobił. Był zatwardziały, miał twardy kark. Napisane jest, że Bóg zezwolił z Bożego przyzwolenia. Do niego zaczął przychodzić, na niego zaczął wywierać wpływ duch strachu i przerażenia. I Saul był dręczony przez ducha strachu i przerażenia. Bóg zezwolił, dopuścił, bo ten człowiek się utrwalał w grzechu, w buncie wobec Boga. A więc straszną rzeczą jest paść w ręce Boga żywego. O tym będę mówił za tydzień podczas niedzielnego kazania. Straszna rzecz. Cudowna. Ale i straszna. Tu musimy bardzo wielką odpowiedzialnością podchodzić i pokutować. Upamiętywać się, poddać się karności, bo inaczej Bóg nas podda naszemu przeciwnikowi. Apostoł Paweł to kiedyś zrobił. Gdy w zborze koryńskim, a to chyba znacie, 1 Koryntian, 5 rozdział, gdy zbór ten nie chciał doprowadzić tego człowieka do pokuty, gdy ten człowiek się też uważał, że nie robi tak złego, Paweł zobowiązał zbór, by oddać tego człowieka, tego grzesznika, ale członka zboru, by oddać jego ciało szatanowi na zatracenie. I Paweł to osobiście też zrobił, o czym mówi pierwszy rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, 20 wiersz, Hymeneusza i Aleksandra też tak postąpił. Pierwsza Królewska, rozdział 22. I tego też nie otwierajcie, bo muszę to mówić bardzo szczegółowo i czytać, tylko opowiem, zarysuję. I wiersz 21, 22, 23 jest ciekawa historia, gdy spotkało się w chwili potrzeby, spotkało się dwóch ludzi o dwóch różnych natchnieniach, inspiracjach. A więc gdy król Achab potrzebował i Jozafat również potrzebowali wróżby, a właściwie Bożej przepowiedni, Bożego proroctwa właśnie. Proroctwo nie jest wróżbą. Wróżba jest z inspiracji oddolnej. Proroctwo jest również tym, co Bóg nam objawi, powie, ale jest z Bożej inspiracji, to nie jest wróżba. A więc potrzebowali tego przepowiedni w sensie wcześniejszego powiedzenia, co się później stanie, czyli proroctwa. I wezwali proroków, a ci im prorokowali sukces, tak, zwyciężycie i tak dalej. To był prorok Sedekiasz, który był takim szefem tych wszystkich klakierów, proroków klakierów. Ale Jozefat jakoś nie był z tego zadowolony. Takich klakierów, szczególnie ci, którzy rządzą, to mają i źle, jeżeli lubią. I właśnie Jozefat czuł, że to są klakierzy, to są tacy, którzy tylko mówią, żeby się przypodobać królowi. Chcę prawdę znać. I mówi, czy nie masz jakiegoś innego proroka? Mam, mówi Achab, ale on mi ciągle mówi złe rzeczy, więc ja go już nie słucham. O właśnie, to miał upodobanie. A zawołaj go. Michałasz przychodzi i mówi, to królu zwyciężysz. A Jozefat mówi, czy Achab, słuchaj, chcę prawdę znać. I wtedy właśnie Michałasz powiedział prawdę, że król zginie. Że grzech jest w jego życiu. A że Bóg dopuścił, by duch kłamliwy, duch kłamstwa stąpił i prorokował w Sedekiaszu i w jego kompanach, w całej tej armii królewskich proroków. Wtedy Sedekiasz podszedł i Michałasza w twarz uderzył. Od kiedyż to duch Boży ode mnie odszedł, a do ciebie wstąpił? Ujrzysz to wtedy, gdy się w domu skryjesz. I tego dnia król Achab zginął. Michałasz miał rację. A tamten tłum proroków fałszywych okazał się być fałszywymi, bo duch kłamstwa ich opanował. Jakżeż Michałasz musiał być odważny. Sam jeden. W księdze Ozeasza z kolei jest mowa o duchu wszeteczeństwa. Ozeasz 5:4. A więc duch odstępstwa, duch niewierności. Ozeasz 5:4 wiersz. Kochani, jak wiele jest ludzi, typów ludzkich, tak też jest wiele różnych złych duchów. Są to całe państwa, zastępy, królestwa. O tym już nieraz mówiłem i też nie powiedziałem wszystkiego, bo aż nie sposób w jednym wykładzie, czy nawet dwóch, o tym mówić i też nie ma takiej potrzeby, by się w tym wszystkim tak szczegółowo angażować. A teraz chcę powiedzieć co nieco o wpływie tych złych duchów na człowieka. Może chwilę powstaniemy, pomodlimy się. Kochani, teraz wam dam dwa przykłady z życia ludzi wierzących. I tam na tym przykładzie zobaczycie coś bardzo wyraźnego. Pierwszy jest zapisany Mateusz 16 rozdział. Mateusz 16 rozdział. Wierzący człowiek, ja nie mówię o opętaniu, nie mówię o innych rzeczach, które mówiłem już w tych innych tematach wcześniej, które podałem już na kasety. Ale teraz chcę mówić coś takiego bardzo takiego wąskiego, ja widzę już konteksty tego, ale w bardzo takim wąskim zakresie. O wpływie tych złych duchów na człowieka, który jest oddany Chrystusowi, którego duch, człowieczy duch się znajduje w rękach Bożych. I właśnie szatan przez swoje złe duchy chce wywierać wpływ na tego człowieka. Nie opęta go, nie opanuje go. Bo opętanie polega na zastąpieniu ducha człowieczego duchem demonicznym. Ale on wywiera presję, nacisk. Zewnętrznie oddziałuje na człowieka, podsuwa mu różne myśli, koncepcje i bazuje na naszych upodobaniach, szczególnie tych grzesznych oczywiście, nie na świętych, na grzesznych. A też i na świętych upodobaniach. I powie, wiesz co, Jezus pościł 40 dni i nocy, a ty będziesz pościł 45 dni i nocy. I zwyciężysz. I on wie, że my już umrzemy przy 30 dniu. A więc wywiera na nas, korzystając z różnych dziedzin naszego życia, wywiera na nas różnego rodzaju wpływy, nawet takie święte wpływy. Rzuć się z tego ganku. A podtrzymają cię. Jezus się rzuca. I anioły go podtrzymują. Jezus tego nie robi. Mimo, że wychodzi niby pokonany, bo nie zademonstrował swojej władzy, a więc nie jest synem Bożym. I teraz przyjrzyjmy się właśnie, jak to się odbywało w takim świętym momencie. Mateusz 16 rozdział i wcześniej. Jezus się pyta, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. I ci odpowiadają, wiersz 14, tak i tak i tak. A wy za kogo? 15 wiersz. I teraz Szymon Piotr mówi, tyś jest Mesjasz, Pomazaniec, Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus mówi, jesteś Piotrze błogosławiony, nie krew i ciało ci to objawiły, nie twoja mądrość, lecz Ojciec w niebie cię objawił. Spójrzcie, wiersz 21. Od tej pory Jezus mówi o cierpieniu. O swojej śmierci, o zmartwychwstaniu. A Piotr go bierze na stronę i upomina Syna Bożego. Miej litość nad sobą. Panie, nie przyjdzie to na ciebie. I teraz Jezus się lituje, no może masz rację, ja już taki jestem zmęczony, rzeczywiście Piotrze, to pomóż mi, to przyjmie mnie do swojego domu, a chętnie mistrzu, ustąpię ci na moją bawialnię, ten najlepszy pokój, living room, a ja pójdę gdzie indziej. Jezus się obrócił i rzekł do Piotra, nie do demona, do Piotra rzekł, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. A więc myślenie Piotra się przestawiło na myślenie ludzkie. Ktoś to zrobił. Ktoś mu dał koncepcję i Piotr w dobrej wierze, nieutwierdzony, nieświadomy, podłączony pod fałszywą inspirację, przychodzi i radzi, upomina Synowi Bożemu. Jezus nie gromi złego ducha. Gromi Piotra. To jest bardzo ważne. Ode mnie zależy, czyją inspirację przyjmę. Ode mnie zależy, komu się poddam. I diabeł przychodzi z różnymi myślami, propozycjami, pokusami, oskarżeniami. I ja je odrzucam, bo wiem, że one są fałszywe i są od diabła. Czasem je sprawdzam i widzę, jakie potem są skutki gorzkie. Ja decyduję. Nie ktoś za mnie, że demona tego przepędzi, który wokół mnie chodzi i mi przeszkadza. Ja muszę mu dawać odpór. A jeśli nie dam odporu, to ja będę zgromiony. Z pełną odpowiedzialnością. Łukasz, 9 rozdział. Wiersz 55. A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Kogóż to Jezus zgromił? Dwóch braci, Jakub i Jan. Wspaniali bracia. Zgromił ich za to, że nie przyjęli lekcji. Zobaczcie wcześniej, wiersz 46. Wcześniej była lekcja o wielkości. Kto jest wielki? Czy ten, kto ogień z nieba ściągnie? Ten, kto tam zrobi takie czy inne rzeczy? Nie. Dziecko jest. Ten nawrócony, ten, który ma postawę taką jak to dziecko, ten jest największy, jest wielki. A tymczasem im już odbiło to, że trochę pochodzili z Jezusem, zobaczyli parę demonów, które wyszły, zobaczyli paru uzdrowionych i mówią, Panie, spuścimy ogień, zniszczymy ich. Jezus ich zgromił za ich niewłaściwą postawę, postawę wytworzoną przez brak czujności, że poddali się ludzkim animozjom, ludzkiemu pragnieniu odwetu, zemsty. Poddali się temu oni sami. I dlatego też oni zostali zgromieni, bo nie czuwali nad inspiracją, jaka jest wokół nich. I teraz, kochani, podam wam takie przykłady, które są bardzo ewidentne, gdy chodzi o konfrontację. Dzieje apostolskie, rozdział 5. Piotr, zbór, który był wtedy kilkutysięczny czy kilkunastotysięczny, i oto dwoje zborowników, których diabeł wcześniej omotał serce. Od pierwszego wiersza aż do 11 o tym można sobie poczytać. Diabeł ich omotał serca, chcieli oszukać Ducha Świętego. Omotał, czyli było coś trwającego długo. To jest tak, jakbym ja miał nić teraz, czy kłębek sznurka, czy nici i to by przywiązał za guzik i ty byś się obracał. Cały czas by się obracał, a ja bym tę nić cały czas popuszczał. I te 200-300 metrów nici by cię tak oplątało. Czy ja bym dookoła ciebie biegał z tym? Owszem, mogę też ja tak zrobić. Ty stoisz w miejscu, mówisz, ja się nie omotuję. Ale ja cię będę omotywał cały czas. Gdy ty zerwiesz za każdym razem, to ja się nie mogę. Muszę tu przywiązać guzik i znów muszę to samo zrobić. Znów zerwiesz, to ja muszę znów to samo zrobić, aż skończą mi się nici. Albo ty sam się będziesz omotywał. I się będziesz okręcał, a jak będę trzymał i popuszczał. I te kilkaset metrów nici cię opaszę, już ich nie zerwiesz. Tak właśnie przez dłuższy czas oni byli omotywani koncepcją wykorzystania tych pieniędzy i całej tej sprawy. I Piotr, jego obecność, Duch Święty spowodowało, że ci ludzie jako przestroga zginęli, abyśmy wiedzieli, w czym rzecz. Poczytajmy sobie sami to spokojnie dzisiaj w domu. Teraz 13 rozdział. Podczas pracy misyjnej apostoł Paweł na Cyprze. Często to wspominam. Od pierwszego wiersza, czwarty wiersz, aż do 12. I gdy właśnie ten prokonsul nie mógł uwierzyć, i gdy Paweł wykorzystywał wszystkie argumenty mu dostępne, a był mądrym człowiekiem, nie mógł go przekonać do uwierzenia, nagle Paweł stwierdził, że, i spójrzcie, Bóg bada duchy, i Paweł, 9 wiersz, napełniony Duchem Świętym, utkwił wzrok w pewnym człowieku i rzekł, pełny wszelkiego oszukaństwa, wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie przestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich, oto teraz ręka pańska nad tobą, czy na tobie będziesz ślepy, do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. Tak też się stało. A więc tu zadziałał ten dar, dar rozpoznania i osądzenia. Określił go, kim jest ten człowiek. To nie był doradca, jak też jaki miał etat wtedy na tym dworze, ale był z inspiracji diabelskiej człowiekiem, który się sprzeciwiał Ewangelii. I został w tej chwili ukarany i na pewien czas jego wzrok był zatrzymany, nie mógł patrzeć i przez to prokonsul i inni uwierzyli. Kochani, jak jest dzisiaj z nami? W jakim żyjemy świecie? Bezpiecznym świecie żyjemy? I wszystko jest albo białe, albo czarne? A chrześcijaństwo jest jakie? Takie oczywiste jak w pierwszym wieku? Tu jest Piotr, Paweł i inni, a tam są poganie i koniec. Tak jest dzisiaj? Jak jeszcze ja miałem problem kiedyś, gdy pamiętam, szedłem ulicą, to był plac Wiosny Ludów i ulica Grodzka, pomyślałem sobie, napisali w gazecie, że jest 2300 kościołów chrześcijańskich. Do którego ja mam chodzić? Aż mnie zamurowało. Jak ja teraz to rozpoznam? I właśnie, ludzie teraz są zaskoczeni. Rozwój chorób psychicznych. Rozwój różnego rodzaju grzechu i wpływów demonicznych. To wszystko nakłania nas, abyśmy byli blisko Boga. Blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. I wtedy właśnie, gdy myślałem o tych kościołach, pomyślałem, nie będę kościołów szukał, ja muszę uregulować swój stosunek do Jezusa. Najlepiej, jak z Jezusem tę sprawę załatwię. A On mi powie potem, gdzie mam iść. I przyjść do centrum, przyjść do osi i tam w tej osi wtedy wziąć wszystko, co potrzeba. Przebaczenie, moc, właściwe spojrzenie i On nas wtedy skieruje do właściwe miejsce. Dzisiaj jesteśmy Bożymi dziećmi. Jak często musimy rozeznać, co jest co, kto jest kto, kto za tym stoi. Czasem potrzeba lat, aby do tego dojść. Czasem wystarczy jedna sekunda, by wiedzieć, w czym rzecz. Dlatego jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, i to już kończę, w pierwszym liście Jana, 4 rozdział i pierwszy wiersz. Umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy z Boga. Czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. 1 Jan, 4 rozdział, 1 wiersz. Nie każdemu duchowi wierzcie, duchowi. Lecz duchy badajcie. By móc to uczynić, trzeba mieć dar rozróżniania duchów. Tak będziemy teraz się modlić o to, by każdy z nas znał swego Pana. Gdy znasz swego Pana, będziesz znał fałszywego ducha. będziesz miał kim skonfrontować. Znając prawdę, rozróżnić kłamstwo. Dlatego czytaj Biblię. Czytaj Biblię, studiuj ją. Studiuj to, co też i bracia i siostry studiują, czytają, rozwijają się. Czyń to. Wzrastaj w zborze, w poznaniu prawdy. Kłamstwo łatwo rozróżnisz, gdy znasz prawdę. To jest pierwsza ważna rzecz. Po drugie, bądź pełen Ducha Świętego. Przeżyj chrzest Duchem Świętym i bądź pełen Ducha Świętego każdego dnia. Duch Święty jest Duchem Prawdy i On najlepiej walczy z wszystkimi przeciwnymi duchami. I po trzecie, módl się również o to, aby w zborze, w Twoim najbliższym kręgu były czynne dary rozróżniania duchów w naszej codziennej służbie, w naszej zborowej służbie. I wierzę, że nasza modlitwa nie tylko na tym nabożeństwie za chwilę, ale też i w naszym domu spowoduje, że coraz więcej będzie dojrzałych chrześcijan i w naszym zborze. Powstańmy i będziemy się modlić. Halleluja. 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 Dziękuję Ci, Panie, że na tej ziemi zostawiłeś swój Kościół, niby bezbronny, niby zwyczajny, ale on był nie bezbronny, bo miał Twoje Słowo, a Słowo Twoje wnosi życie. Dziękuję Ci, że on nie był bezbronny, bo zostawiłeś, wylałeś Ducha Świętego, a on przynosi moc, przynosi dary. Dziękuję Ci, Panie, że nie jesteśmy bezbronni, będąc owcami, bo dajesz nam Twój charakter, Twoją naturę, Twoje podobieństwo i wilki nie mogą nas ukąsić, nie mogą podołać, dlatego, że nas chronisz sam, Ty sam w nas. Dziękuję Ci, Panie, że nie jesteśmy bezbronni, mamy trzodę, mamy zbór, mamy zbory i w nich, gdy tkwimy, one są ogrodzone przez moc Ducha Świętego, gdy w nich rośniemy i gdy przez zbór działamy, nie sami, pojedynkę, lecz poprzez zbór, gdy działamy, Ty nas chronisz wtedy, zabezpieczasz, wyposażasz i używasz. Dziękuję Ci, Panie, że bezpiecznie jesteśmy i w tym świecie. Nawet niemowlęta w Chrystusie są bezpieczne. Halleluja. Bo krew Twoja chroni nas. Bo inni bracia nas chronią, siostry nas chronią, zbór nas chroni. O, Słowo Twoje w naszych ustach nas chroni. Panie, dziękuję Tobie. Że to wszystko jest dlatego, że Ty masz moc na niebie i na ziemi. Ty masz autorytet na moc na niebie i na ziemi. I Ty powiedziałeś, że mamy demony wypędzać, deptać po wszelkie mocy nieprzyjacielskie i nic nam nie zaszkodzi. Ale Panie, proszę Cię również o tę mądrość dla moich braci i sióstr w codziennym życiu. Gdy podchodzi do nich diabeł, do mnie, do nas podchodzi z pokusami różnymi. Abyśmy tę pokusę zakwalifikowali właściwie jako pokusę, jako grzech i byśmy to odrzucili. Gdy on do nas przychodzi z różnymi propozycjami, z różnymi oskarżeniami, gdy mamy się użalać nad sobą, gdy mamy innych oskarżać, Panie, naucz moich braci i siostry, również i mnie, abyśmy wtedy powiedzieli, idź precz, oskarżycielu, idź precz w imieniu Jezusa Chrystusa i abyśmy to myślenie odrzucili, zostawiając sąd Tobie, jedynemu sędziemu. O Panie, dziękuję Ci, że nauczysz nas rozróżniać inspirację wokół nas, a też i wewnątrz nas. Czy ona jest z Twojego ducha, z Twojej myśli, czy z mojego ducha, z ludzkiego ducha, z mojej natury, z moich upodobań? O Panie, bym wiedział, co jest ze mnie, a co jest z Ciebie, abym też nie mieszał tych dwóch rzeczy. O Panie, dziękuję Ci, że będziesz prowadził moich braci i siostry, bo ten wykład, Ty wiesz, Panie, że był tak krótki, tak zwięzły. To było tylko draśnięcie tego, o co chodzi. Ale Panie, przed sobą mamy Słowo Twoje, Ducha Prawdy i cały tydzień, aby to poznać i przeżyć. Mamy spotkania, mamy bracia i siostry, którzy nam mogą udzielić wszelkiej rady i pomocy. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś teraz z nami. I teraz, gdy będziemy się rozchodzić do naszych domów, proszę Cię, abyś błogosławił nas, gdy będziemy stąd wychodzić. I strzeż nas od zwątpienia. Abyśmy nie poddawali wątpliwość Twojego słowa i Twojej osoby. A żebyśmy z pełnym zaufaniem podeszli i z Tobą żyli. A wtedy będziesz nas prowadził z chwały w chwałę. I będziemy brać łaskę za łaską. I dzień po dniu będziemy mieć coraz większe poznanie Wszechmogącego Boga. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.